Słuchasz? Radia Bezpieczna Podróż.
Powraca audycja Bezpieczna Droga przez Życie. Dziś mówimy o tym, czego słuchamy. Gusta są różne. To wiemy. Nauczyliśmy się omijać rafy tych różnic, odwołując się do łacińskiej zasady de gustibus non est disputandum. Na portalu Słownika Języka Polskiego ktoś używający bardzo wiele mówiącego niku gość napisał 19 lutego 2014 roku, komentując potoczne tłumaczenie tego powiedzenia: o upodobaniach nie należy dyskutować, o gustach się nie dyskutuje, i pisze tak: disputandum, dyskutować, sprzeczać się. W tej formie powiedzenie jest bez sensu, bo o gustach rozmawiamy, dyskutujemy całe życie. Natomiast głupotą jest sprzeczać się, dysputować, po czyjej stronie stoi racja. Ergo, więc, można, ba, powinno się rozmawiać o tym, kto jakiej muzyki słucha, ale nie należy się kłócić, czyj gust muzyczny jest lepszy. Zdawać by się mogło, że autor tego komentarza powiedział wszystko, więc mógłbym sobie darować męczenie tej kwestii. Ale chodzi mi właśnie o to, że nie do końca tak jest, że każdy gust jest tak samo dobry, że nie ma gustów lepszych i gorszych. Są jednak różnice jakościowe. Estetyka nie jest egalitarystyczna. Piękno nie jest kwestią czysto umowną. Warszawski filozof Władysław Tatarkiewicz, żyjący w latach 1886-1980, z którego podręcznika historii filozofii wielu studentów korzystało, napisał w swej książce Dzieje sześciu pojęć, że pojęcie piękna wywołuje dwa zasadnicze pytania. Pierwsze z nich brzmi: czy ważne jest, że coś jest piękne, czy to, że coś się komuś podoba? Drugie pytanie dotyczy zaś kwestii tego, czy piękno jest wartością absolutną, czy względną. A więc, czy coś, co jest piękne dziś, za jakiś czas, jutro lub za 300 lat, piękne być przestanie, bo zmienią się gusta, czyli kryteria ocen estetycznych. Tatarkiewicz przywołuje dwa skrajne zdania. Platona: są rzeczy piękne, które są nimi zawsze i same przez się. Oraz Davida Hume'a: piękno rzeczy istnieje jedynie w umyśle tego, kto rzeczy te ogląda. Hume zakładał więc, że nie ma rzeczy pięknych, ale każdy umysł może dostrzec piękno gdzie indziej i na czym innym polegające. Tyle Tatarkiewicz. Zaczęło się od słuchania radia w samochodzie, a doszliśmy do pojęcia piękna u Tatarkiewicza. Czemu? Z tej prostej przyczyny. Słuchamy tego, co się nam podoba. Czyli czego? Co to znaczy? Że słuchamy rzeczy pięknych. Czy to, co nam się podoba, jest zawsze piękne? Jesteśmy głodni, jest upalny dzień, a widzimy na stole pieczoną golonkę i kufel zimnego piwa. Podoba się wam? Miło popatrzeć? Mówię za siebie i za podobnych sobie zwolenników tradycyjnych smaków. Powiem więc: miło popatrzeć. Podoba mi się. I dość tej filozofii, bo chłodne piwo się zagrzeje. Ale czy ten widok, wywołujący błogi uśmiech na twarzy niejednego smakosza? Już pewnie smakoszek byłoby mniej, ale też zacne grono by się znalazło. Ma wiele wspólnego z pięknem. Wątroba nie sługa. Miło jest, jak się jej pije. A potem problemy. Następnego dnia na kolejną golonkę spojrzałbym z mniejszym entuzjazmem. Już by mi się tak nie podobała. Już prędzej taka fajna sałatka z pomidorów i arbuza na ten przykład. Cóż, gusta są zmienne i niekoniecznie rozum decyduje, co mi się podoba, a co nie. Niekoniecznie racjonalnie potrafię uzasadnić ciągłe zmiany moich gustów. W tym akurat zakresie, o którym mówimy, myślimy wszystkim z wyjątkiem głowy, jak się okazuje. Myślenie idzie sobie na długi spacer, gdy siadamy do stołu, a wraca wraz z pierwszymi objawami przejedzenia. Ale to już nie tylko musztarda po obiedzie, to już nawet po tej spóźnionej musztardzie. A piękno. Czy jest kwestią gustu? Czy istnieje jakieś piękno obiektywne i absolutne, czyli piękno, o którym decyduje to, że jest, a nie nasze zmienne gusta, i piękno piękne zawsze, a nie tylko w czasie, gdy panuje jakaś moda, smak na coś? Można by powiedzieć, że estetyka to dość odległy od konkretów życia obszar rzeczywistości. Pewnie tak. Można żyć 120 lat i nie pomyśleć, że piękno może być obiektywne lub subiektywne, absolutne lub relatywne. I nie musi to być życie zmarnowane. Ale sprawa jest poważna i wbrew pozorom praktyczna. Bo chodzi o to, czy w kulturze jest jakaś wartość trwała, czy wszystko jest płynne. Przywykliśmy w płynności widzieć atrybut naszej wolności. Płynność pozwala przekraczać granice. Nie wiąże nas kanonami, ani nie wiąże nas z kanonami. Pozwala na znaczne poszerzenie skali doznań. Inny filozof, Zygmunt Bauman, 1925-2017, celowo podaje daty, żeby umieścić postaci, które przypominamy na osi czasu. Bauman więc mówił, że wszystko, co budowało więzi społeczne, zostało wrzucone do tygla i jest roztapiane. Takie słowa znajdujemy w jednej z bardziej znanych książek tego pisarza, Płynna nowoczesność. To, co wspólne, topnieje w tempie szybszym niż lodowce Antarktydy. W związku z tym, to cytat, na jednostce, a nie na strukturach czy instytucjach, spoczywa dziś obowiązek modelowania tożsamości, a także nieustannego jej przekształcania. Może ona w tym dziele wybierać między nieskończoną ilością stale rozwidlających się ścieżek oraz przecierać, a następnie promować własne szlaki. Jest zatem płynna nowoczesność czasem, w którym człowiek może się cieszyć nigdy wcześniej niedostępną miarą wolności. Tak myśl Baumana relacjonuje dr Dariusz Brzeziński z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Nic trwałego, nic wiążącego, nic absolutnego, więc nic cię nie wiąże, nie ogranicza, nie definiuje. Hulaj dusza bez kontusza. Możesz przebierać, zmieniać, czy dowolnie układać sobie nowe kompozycje z kawałków staroci. Niczym nieograniczona twórczość. Tylko czym ta twórczość jest? Wróćmy do profesora Tatarkiewicza, który uważa, że nie wszędzie tam, gdzie jest nowość, jest twórczość. Każda twórczość implikuje nowość, ale nie każda nowość implikuje twórczość. Choć to dziś niepopularne. Nie chodzi tylko o to, by być kreatywnym, ale też, a według mnie przede wszystkim, by to, co tworzymy, było piękne, I tak znów wracamy do tego, co to jest piękno. Więc prosimy o kilka minut pięknej muzyki i po nich wracamy do naszych przemyśleń.